Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilk. Proszę Państwa, chciałoby się powiedzieć, że mistrzem Niemanem Wydrzyckim dziwny jest ten świat. Bardzo dziwny i bardzo skomplikowany. Bardzo skomplikowany. No więc pod moim wpisem w Salonie 24, który dotyczył stricte polityczno-gospodarczych rzeczy, bo był to wpis, no to mamy kompletny krok w kierunku wojny handlowej z 25 sierpnia. Pan Sowiniec, znana w tym miejscu postać w Salonie 24, znana i ceniona, szanowana osoba z Krakowa, a ni z gruchy, ni z pietruchy walnął link do rp.pl. Nie chcę się, znaczy z przykrością muszę powiedzieć, że to była Rzeczpospolita kiedyś, wyjątkowo szanowane pismo, teraz zwykły szmatławiec. A i w tym rp.pl artykuł pod tytułem "Nie mogli począć dziecka, bo źle uprawiali seks w Chinach. 4 lata. No więc, jako że rzecz dotyczyła Chin w polskiej prasie, no więc poszedłem zobaczyć, co tam się dzieje. Chodziło o to, że 26-letni Chińczyk i jego 24-letnia żona a przez 4 lata uprawiali seks, starali się o dziecko. Mimo to kobieta nie zachodziła w ciążę, kiedy zwrócili się z prośbą o pomoc do lekarza, ten odkrył, że para uprawiała seks w sposób, który nie pozwalał na poczęcie, czyli innymi słowy, analnie. Czytamy w Jiang Evening News, to jest anglojęzyczna gazeta z dwóch dużych miast w prowincji Guizhou, południowy zachód Chin. Sąsiaduje z Yunanem, od zachodu, z Chongqingiem, z Sichuanem, z Hunanem na południu, wschodzie, z Guangxina, południu. Jedna z biedniejszych prowincji. Nie będę czytał tego artykułu, jeśli ktoś chce koniecznie się podniecać takimi historiami, to proszę uprzejmie. Natomiast ja przy okazjach tego typu artykułów o Chinach, na samym końcu jest akapit, który zacytuję, bo to ważne. Będę też o tym mówił. Bardzo poświęcę temu osobny felieton. Amerykański newsweek zwraca uwagę, że temat życia seksualnego jest w wielu chińskich szkołach tematem tabu. W maju studenci uniwersytetu w Pekinie zorganizowali na demonstrację, w czasie której apelowali, by filmy dla dorosłych nie były jedynym sposobem na edukację seksualną w Chinach. Więc przede wszystkim amerykański newsweek, mnie się wydaje, że newsweek jest własnością Alex Springera. To jedna sprawa. Natomiast studenci Uniwersytetu w Pekinie, którzy ponoć zorganizowali demonstrację, myślą, że to jest fake news, zwykły fake news. Ale dlaczego tak myślą? Dlaczego jestem prawie pewien, aczkolwiek oczywiście prawie, no 90% prawie. To o tym wyjaśnię w osobnym felietonie. To jest tak, że ta rzecz, to zdarzenie tych ludzi, tej pary Chińczyków, chciałbym z tego to bardzo syntetyzować. Chciałbym mówić o sprawach, o których wielokrotnie mówiłem w swoim kanale, wielokrotnie. Poruszałem. Chodzi mianowicie o o to, iż Polacy, no bo Sowiniec, pan Sowiniec, jest jakby egzemplifikacją pewnego sposobu myślenia o Chinach. Niewesołego, nieciekawego sposobu myślenia o Chinach. Podejrzewam, że jest to związane z tym, że on jest Krakusem. Ale proszę mnie nie doszukiwać żadnych negatywnych emocji związanych z Krakowem u mnie. Nie, wręcz odwrotnie. Nie, tu chodzi o to, że on jest mieszczuchem. Być może za stałym mieszczuchem krakowskim. Takie są, tak jak istnieją zastałe mieszczuchy łódzkie, poznańskie, no i tak dalej, prawda? Z tych starych miast polskich. Odnoszę wrażenie, że tak właśnie jest. Więc ja takim osobom i podobnym lub nie tylko mieszczuchom, ale tym ludziom, którzy odcięli się od swoich korzeni chłopskich, powiem, co następuje. I to w dwóch. Myślę, że to ten falieton rozbiję na dwie części, bo będę chciał w pierwszej części mówić o Polsce, tak, o Polsce, a w drugiej części będę mówił o Chinach, o tym samym problemie. A teraz tak wstęp do tych dwóch części. Otóż rzecz polega na tym, że ja twierdzę, to taka synteza tego, co później przeanalizuję, ja twierdzę, że społeczeństwo polskie po II wojnie światowej, wtedy kiedy ja się urodziłem, w 50 roku, zaczęło wychodzić z tego z koszuli społeczeństwa chłopskiego. To było wtedy. To 70 prawie lat temu. Natomiast społeczeństwo chińskie, również chłopskie, zaczęło wychodzić z tej koszuli społeczeństwa chłopskiego dopiero na początku lat 80. Czyli jest bardzo istotne, mocne przesunięcie w fazie czasowej. I dlatego i właśnie znaczy to jest ogromnie istotne. To, że jedno i drugie społeczeństwo było społeczeństwem chłopskim, i polskie, i chińskie. I to, że mamy do czynienia z przesunięciem czasu. Ja wielokrotnie, setki, żeby nie powiedzieć tysiące razy, bo tych felietonów w kanale informacyjnym, w chińskim kanale informacyjnym jest już pewnie około 9 tysięcy. Wielokrotnie mówiłem o podobieństwach Polski i Chin w wielu przestrzeniach, w wielu płaszczyznach. I tutaj mamy również podobieństwo. Właśnie i tutaj już przechodzę do tego, do tej części Polski. Mieliśmy w latach 50., koniec 40., znaczy, no tak, drugiej połowy 40. lat po wojnie, 50., 60., jeszcze w początku 70. również, mieliśmy do czynienia z wielką migracją ludzi, Polaków z różnych powodów, w której moja rodzina, czy moje rodziny uczestniczyły. Moja rodzina, a tak, moje rodziny, bo zarówno pod strony taty, jak i strony mamusi, uczestniczyły w tym. Było to bardzo bolesne, bo moi dziadkowie ze strony mamusi, rodzice mamusi, musieli opuścić Lwów, gdzie mieli dom. Byli drobnomieszczanami. Lwowskimi dziadziu był emerytowanym podoficerem Wojska Polskiego. A babcia nigdzie nie pracowała, bo nie musiała. Ale musieli opuścić w 1946 roku Lwów i los ich rzucił do Zabrza. Gdzie? Moja mamusia wyszła za mąż za mojego tatę, ja się urodziłem w 50 roku. A mój tata z kolei był synem chłopa, którego ród, Pilchowie, byli zasiedziali we wsi Bielcza pod Tarnowem. Wysiadało się na stacji Biadoliny, wysiada się na stacji Biadoliny, a zasiedzieli w tej wsi od ponad 500 lat. Pierwsze wzmianki o moim praprzodku pochodzą z 1482 roku. Jak ustalił to mój wspaniały wujo, Kazimierz Pilch, pisząc książkę, która mogła spokojnie być przewodem doktorskim. A jak ocenił jego brat, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Po wojnie mój tata, moi wujowie właśnie z Bielczy musieli się rozbiec po Polsce, albowiem byli poszukiwani przez UB, byli przesłuchiwani przez UB, byli szykanowani przez UB za swoją działalność z okresu okupacji, kiedy walczyli w NSZ. Mówię o tym dosyć obszernie, dlatego że chcę podkreślić, że ja nie tylko się nie wstydzę swoich korzeni chłopskich i lwowskich, zresztą tak samo, ale chłopskich jakby po mieczu. Nie wstydzę się, nie tylko się nie wstydzę, ja jestem dumny z nich. Sam, mimo tego, że się urodziłem w Zabrzu, nigdy nie mieszkałem na wsi przez dłuższy czas, oprócz tego, że jeździłem na wakacje od czasu do dziadzia i wspominam te kilka miesięcy w swoim życiu jako najpiękniejszy okres mojego życia. Najpiękniejszy okres 68 lat to moje wakacje u dziadia, kiedy miałem, nie wiem, 10 plus minus kilka lat. Czułem się tam u siebie. I zawsze marzyłem o tym, że całe swoje życie mieszkając naprzód na Śląsku do 23 roku życia, później w Warszawie przez 40 kolejnych lat, marzyłem o tym, żeby wylądować na wsi i wylądowałem. Jestem na wsi od kilku lat. Na innej wsi, no, na wsi. Pod Warszawą. A więc powtarzam jeszcze raz. Ja jestem chłopem. Ja czuję, może inaczej. Ja czuję się chłopem. Ja czuję się dobrze ze swoim chłopstwem. Tak się składa, że mieszkając w Zabrzu, miałem okazję być w centrum wydarzeń, pewnych wydarzeń. To znaczy, miałem okazję patrzeć się, być na miejscu wśród potężniejącej grupy ludzi napływowych z całej Polski do tegoż Zabrze, bo tam było w pewnym momencie 7 czy 8 kopalń w jednym miejscu. To było spore miasto, 300 tysięcy. A huta, koksownia, gazownia, sporo przemysłu. Cała masa ludzi przyjeżdżała z całej Polski. Wtedy, kiedy już byłem, no, już chłopakiem. Oczywiście wcześniej również, ale ja jakby zacząłem to konotować sobie dopiero później przecież. Ja wyrastałem w tym Zabrzu, ja czułem się Zabrzaninem, zresztą cały czas czuję się Ślązakiem. Takim jestem, takim miksem, takim kundlem polskim, bo czuję się w jednej trzeciej Lwowiakiem, w jednej trzeciej Ślązakiem. W jednej trzynastej, nie, to chyba trochę więcej niż tych miksów jest. W każdym razie czuję się Lwowiakiem, czuję się Ślązakiem, czuję się chłopem, czuję się, niestety, jestem warszawiakiem, jestem produktem warszawskim. Przez 40 lat nie sposób nie nabyć pewnych cech warszawskich, negatywnych zresztą. Więc jeden czy osiemny czwarty. Ale ta chłopskość we mnie dominuje. Czy w pewnych sytuacjach dominuje. Wtedy, kiedy czytam, kiedy patrzę się na historię swojego kraju, tych ostatnich kilkudziesięciu lat, a szczególnie tych pierwszych 25-30 lat po wojnie, kiedy byłem dzieckiem, kiedy dorastałem, później zacząłem pewne rzeczy składać do kupy w głowie, później już. Stwierdziłem, że no tak, no przecież ci ludzie zachowywali się tak, jak się zachowywali, między innymi mój tata, no bo to byli ludzie ze wsi. Oczywiście mamusia starała się, udatnie starała się mojego tatę jakby ociosać z tego chłopskiego prymitywizmu. Bardzo jej się to dobrze udało. Natomiast no, jakby na to nie patrzeć. Ludzie ze wsi byli, są i będą właśnie tacy inni, zdecydowanie inni niż mieszczuchy. A ja w sobie mam i jednych, i drugich. I mieszczuch, jestem mieszczuchem przez całe życie. Mieszkałem w mieście, a z drugiej strony czuję się chłopem. więc potrafię się wczuć w jedną i drugą rolę. Bez problemu. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że będąc w Zabrzu, na Śląsku, czy to w szkole podstawowej, średniej, czy na studiach, na Politechnice Śląskiej, miałem wokół siebie całą masę ludzi napływowych, sam będąc przecież, czy ja byłem napływowy? No nie, ja chyba jednak urodzony tam, więc niekoniecznie napływowy, aczkolwiek też nie stuprocentowy Ślązak, bo z rodziców nie śląskich. Więc miałem okazję być wśród ludzi napływowych, wśród swojego otoczenia, swoich kolegów, koleżanek. I to byli bardzo różni ludzie. To ja wprawdzie chodziłem do szkół elitarnych, zarówno do podstawówki, jak i do szkoły średniej, ale to już moje określenie mojego kolegi, który jak się dowiedział. To zresztą zupełnie niedawno znam. Kolegi z liceum, który się dowiedział, że ja chodziłem do szkoły ćwiczeń, do ćwiczeniówki, to z elitarnej szkoły chodzi. Tak. No więc podeprę się tym jego stwierdzeniem. Więc chodzą do tej elitarnej szkoły, w której raczej nie było ludzi. Byli sami napływowi, ale to była taka klasa średnia, troszkę wyższa. Natomiast w szkole, o ile w szkole nie miałem do czynienia z dzieciakami właśnie z rodzin takich tych napływowych biednych, czy z rodzin śląskich, o tyle na podwórku praktycznie byłem sam. A mieszkaliśmy w otoczeniu familioków. Wprawdzie nowe osiedle, ale to byli... Znaczy na tym nowym osiedlu było sporo ludzi napływowych, ogromna ilość ludzi napływowych, ale to wszystko było też trochę niższa warstwa społeczna. Natomiast całe otoczenie to były familioki. Więc ja widziałem na własnej skórze, na własne oczy, odczuwałem tą różnicę kulturalną między tym, co miałem w domu i tym, co widziałem na zewnątrz. Wśród tych kolegów, koleżanek z podwórka. Ale nie tylko to. No ale wszystko jedno, załóżmy. W każdym razie te różnice biły w oczy. A dlaczego ja o tym mówię? A dlatego, żeby przypomnieć tym wszystkim Polakom, moim rodakom, że skąd im nogi wyrastają. A wszyscy, ale w każdym razie ogromna większość, ja nie słyszałem, nigdzie nie czytałem, takiej konstatacji, jakim ja się teraz z Państwem dzielę, iż ja jestem chłopem, ja pochodzę z chłopstwa i ja się czuję z tym wspaniale, bo ja się czuję z tym wspaniale. Nie, wszyscy są szlachtą, minimum to, a głównie arystokracja. Cholera. Dziwna sprawa. Wszyscy byli szlachtą albo arystokracją. Są. Pochodzą. Nie ma chłopów. Nagle zniknęli. Okej. No nie będzie i tak. Ja oczywiście na to patrzę z przymrużeniem oka. I myślę sobie, no, jak się zapieracie własnych korzeni, to jest wasz problem, to jest problem waszej moralności, nie mój. Natomiast ja potrafiłem, właśnie można było bez problemu odróżnić. Wtedy ja, młody chłopak, nawet czasami dzieciak, jeszcze jako dziecko, czasami potrafiłem odróżnić no to, że od Ślązaka, od napływowego, to jasne, prawda? Natomiast człowieka napływowego, czy to był dzieciak, czy ten człowiek wręcz dorosły, pochodzący z inteligencji, czy też raczej warstw niższych, to dało się, bez problemu dało się odróżnić. A sposób zachowania, sposób mówienia i tak dalej. Dlaczego ja o tym mówię? Ciągle powtarzam to pytanie. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że chciałbym Państwu uświadomić, że wtedy, w latach 50., 60., 70., do miast napłynęła milionowa, jeszcze więcej, pewnie paru milionowa rzesza ludzi ze wsi, którzy mieli kulturę? No, tutaj bym dyskutował. Jakiś tam poziom być może osobistej kultury mieli, ale to były bardzo często poziomy niezwykle niskie. Niezwykle niskie. Albo jeszcze niższe. Oczywiście to nie jest tak, że nie było wyjątku, bo ja później poznałem człowieka, który zaważył sporo na moim życiu w pewnym momencie, kiedy już byłem dojrzałym człowiekiem. Dorosłym, no nie dojrzałym, dorosłym. Już mieszkałem w Radości w Warszawie. Poznałem człowieka, który chyba był, skończył szkołę zawodową, ale z którym ogromnie przyjemnie mi się rozmawiało. A ja byłem po przeczytaniu pewnie kilku tysięcy książek. Bo główne moje zajęcie w młodości to było czytanie książek. Więc to oczywiście zdarzały się wyjątki, ale to były mimo wszystko wyjątki potwierdzające regułę. A więc ta kultura tych ludzi przyjezdnych była, no, czasami żenująca, mówiąc wprost. A jeśli ktoś mi mówi, że ja zresztą teraz, będąc starym człowiekiem, mając 68 lat, jak gdy mam okazję rozmawiać, rzadko zresztą, na całe szczęście, bo jestem samotnikiem już w tej chwili, rzadko mam okazję rozmawiać z jakimiś obcymi ludźmi, aż to jakimikolwiek, to stosunkowo łatwo przychodzi mi odróżnić, znaczy jakby usadowić tą osobę, z którą rozmawiam na właściwym szczeblu tej drabiny społecznej. I nie widzę w tym niczego. Nie, absolutnie nie widzę. Co ja chcę przez to powiedzieć? Kolejny raz to samo pytanie. Chcę przez to powiedzieć, że te miliony ludzi, którzy przyszły ze wsi, a najczęściej nie miały tego szczęścia, które miał mój tata, że pojął za żonę kobietę wysokiej klasy, bo to, że ona była drugomieszczanką, to nie miało większego znaczenia. Ona miała wysoką kulturę. To była osoba, która cechowała się niezwykle wysoką kulturą. I tym sobie zresztą zjednywała otoczenie. Więc pozostałe miliony ludzi nie miały tego szczęścia i jakby się kiesiły w tym swoim grajdole, w którym od dołu pukało dno. Prawda? A to tyle, jeśli chodzi tak bardzo szybko, bardzo zwięźle, bo to jest rzecz niesłychanie dla mnie ważna. Dla mnie osobiście, dla Wiesława Pilcha. To, co mówię, to są rzeczy ważne, bo to jest moje życie. Ja opowiadam strzępy mojego życia, które dotyczą akurat tego problemu, tych ludzi, którzy tego przeskoku tych ludzi ze wsi do miasta i to, jak oni się w tym mieście zachowywali. To, co oni potrafili, to, co oni mogli, to, co oni robili. Chciałem panu Sowińcowi, powiedzieć, że on też przecież miał pod nosem Nową Hutę. Ja pamiętam, jak powstawała Nowa Huta. Mnie do tego niepotrzebny był Wajda cały. Nie. Ja pamiętam, jak powstawała Nowa Huta. Pamiętam ten czas, pamiętam te artykuły, pamiętam to gadanie o Nowej Hucie. A więc Kraków miał swoją, miał, oprócz tego, że był przecież otoczony wsiami, był w Galicji, w tym chłopstwem galicyjskim był otoczony, to jeszcze zafundowano mu Nową Hutę, która ściągnęła przez cały kraj różny element ludzki. I opowieści o tym, co się wtedy działo w Nowej Hucie. A, dużo mówić, ja pewnie 90% tego zapomniałem, a pan Sowiniec zapewne tych opowieści o tym, co się wówczas działo na początku istnienia Nowej Huty, czy powstawania Nowej Huty, zna kopy. Więc to było różnie. To było najczęściej bardzo nieciekawie. Ale my o tym nie chcemy pamiętać. My Polacy nosimy nosy do góry. Słusznie, ale im więcej mamy wiedzy o samych sobie, tym lepiej dla nas. Tym mądrzejsi jesteśmy. Nawet jeśli nie przyznajemy się do tego swojego, niektórzy, no, ogromna część Polaków nie przyznaje się do tego swojego chłopskiego pochodzenia, to dobrze jest zdawać sobie sprawę z tego, jak to było, co się ma za sobą. Jak to było u dziadków, jak to było u rodziców, być może. A nie twierdzę, że polscy chłopi nie potrafili współżyć seksualnie. Nie. Ale to współżycie seksualne jest tutaj jakimś takim ewenementem, który również miał pokazać w tym RP. PL. No jacy to ci Chińczycy są prymitywni. Ale właśnie to stwierdzenie, jacy oni są prymitywni, a mnie przypomniało, jacy co to byli prymitywni nasi ojcowie, dziadowie, pokolenia starsze. Oni naprawdę nie byli szlachcicami. Oni naprawdę chodzili za stodołę. No a teraz ich dzieci i wnuki zapominają o tym. Są jakby wyrwane z tego. Znaczy same się wyrwały, oderwały od swoich korzeni. Na wyprzódki zapominają, co to było drzewiej. Ja nie. Ja się nie wstydzę. Ja się nie wstydzę tego, że potrafiłem na wsi właśnie u dziadzia, zaprzęgał mnie do roboty czasami tak ciężkiej, że płakałem, ale ja później przez całe życie nie miałem pracy, której bym nie zrobił. Nie potrafiłem zrobić wszystko. Nie było dla mnie pracy, której bym nie zrobił. Bo jeśli ktoś wie, co to znaczy wyrzucać gnój widłami na głębokość tak z 60 centymetrów, z powiedzmy sobie, no, z 30 metrów kwadratowych obory, ja to robiłem, nie wiem, dwa dni, to później człowiek jest już uodporniony na wszystko. Tak, mili Państwo, to jest to, co my, to jesteśmy my, Polacy. W drugiej części przejdę do tego przesunięcia fazowego w Chinach o te 40-35 lat. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.